Mafia w latach 90. była wszechobecna, ale czy miała w zwyczaju ściągać haracz nawet od rolników w czasie żniw? O tym w dzisiejszym odcinku o zbrodni prowincjonalnych. Dzisiejsza sprawa jest jednocześnie stara i bardzo świeża. Przez wiele lat mówiło się o niej jako o kolejnej nierozwiązanej zagadce morderstwa. Przełom nastąpił jednak w grudniu zeszłego roku dzięki pracy radomskiej komórki Archiwum X i dziś wiemy już, kto prawdopodobnie jest odpowiedzialny za śmierć dwóch mężczyzn pod Nowym Miastem nad Pilicą. Sprawy w sądzie jeszcze nie było, podejrzany przebywa w areszcie i być może za jakiś czas będę mogła nagrać drugą część tego odcinka, czy też jakiś update, gdy będziemy mieli wyrok w tej sprawie. A dziś przedstawię Wam to, co wiemy już do tej pory, a jest tego całkiem sporo. Zacznijmy od tego, że będziemy musieli cofnąć się do roku 1994, tego samego, w którym grasował nie wampir ze Stefankowic, o którym opowiadałam w jednym z wcześniejszych odcinków i tam też było dłuższe kalendarium, a dziś przypomnę tylko, że to okres transformacji ustrojowej w Polsce, jak również rok triumfu Edyty Górniak na Eurowizji, w czasach, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy tyle o jej przemyśleniach i poglądach i może lepiej by było, gdyby tak zostało. W kulturze popularnej to był też rok Króla Lwa i serialu Przyjaciele. Lato 1994 roku było wyjątkowo upalne. Lipiec był najgorętszym miesiącem od początków pomiarów meteorologicznych w Polsce, czyli przynajmniej od roku 1779. Później ten rekord został już pobity. Nieznośny upał panował również w Strzałkach. Wieś Strzałki znajduje się na Mazowszu, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą i liczy sobie około 180 mieszkańców, a ta liczba z roku na rok wciąż trochę maleje. Co za tym idzie, wskaźnik obciążenia demograficznego tutaj jest dość duży, jest powyżej średniej krajowej. Mieszkańcy gminy Nowe Miasto nad Pilicą zajmują się przede wszystkim rolnictwem i sadownictwem. Jest to taki rejon znany przede wszystkim właśnie z tego, że jest tutaj wiele sadów owocowych. Stan instalacji techniczno-sanitarnych na terenie gminy, no to jest też zaskoczenie pewne, bo spłukiwaną toaletę na przykład ma tutaj 31% mieszkańców, a kanalizację 44%. Myślę, że to wiele mówi o standardzie życia w Strzałkach i okolicy. Obecnie, a w każdym razie przed pandemią, bezrobocie w gminie Nowe Miasto nad Pilicą było natomiast naprawdę minimalne, zdecydowanie poniżej średniej krajowej, która i tak nie była wtedy duża, ale mówimy o latach 90., czasach zanim Polacy masowo zaczęli wyjeżdżać, żeby żyć i pracować poza granicami Polski, także bezrobocie było wtedy znacznie wyższe, a rok 1994 był rokiem najwyższego bezrobocia w latach 90. w Polsce. Bezrobocie wyniosło wtedy ponad 16%, prawie 17%. I dzisiejsza historia z tym bezrobociem będzie w pewien sposób związana. W 2019 roku na terenie gminy doszło do 92 przestępstw, wykrywalność wyniosła 90,8%, a wskaźnik przestępczości jest tutaj mniej więcej na poziomie średniej krajowej, także jak na taką wiejską gminę, no to całkiem sporo. Największa liczba przestępstw, bo aż 28, dotyczyła uchylania się od obowiązku płacenia alimentów, no naprawdę wstyd. Co ciekawe, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą w 2019 roku miał miejsce jeden zamach bombowy, jak możemy się dowiedzieć z raportu o stanie gminy. Niestety nie znalazłam na ten temat żadnej informacji w internetach, także obstawiam, że zamach mógł polegać na tym, że jakiś dzieciak zadzwonił i powiedział, że w szkole jest bomba, żeby nie pisać klasówki, ale jeśli wiecie coś więcej na ten temat, to piszcie. Jeśli chodzi zaś o działania priorytetowe dzielnicowego, to zakładanym celem do osiągnięcia w okresie do 30 czerwca 2021 roku jest wyeliminowanie parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych. Jeszcze takiego planu nie miałam. Chyba odkąd robię te odcinki, nie jest to chyba jakaś gmina przeżarta przestępczością, skoro taki jest plan priorytetowy. A przechodząc już do właściwej historii, cofnijmy się do 29 lipca 1994 roku. Dla mieszczuchów czas wakacji, odpoczynku, miesiąc, w którym większość branż trochę zwalnia tempa, bo urlopy, trudniej coś załatwić, ale dla rolników lato to oczywiście czas wytężonej pracy. Zbiory, żniwa, cały czas jest coś do roboty i nie inaczej było w przypadku mieszkańców Strzałek, Bogusława lat 47 i Stanisława lat 36. Obaj mężczyźni prowadzili niewielkie gospodarstwa i chociaż dzieliła ich może dość duża różnica wieku, to mieli ze sobą wiele wspólnego i to sprawiało, że trzymali się razem. Obaj mieszkali samotnie, nie mieli żon, dzieci, które by mogły pomóc w gospodarstwie, dlatego pomagali sobie nawzajem przy takich pracach polowych, które trudno by było wykonywać w pojedynkę. Raz zebrali u jednego, raz u drugiego, no i dzięki temu nie trzeba było zatrudniać nikogo do pomocy, co w przypadku mniejszych gospodarstw po prostu się za bardzo nie opłaca. A że był koniec lipca, trwały żniwa, to panowie mieli pełne ręce roboty. Do Bogusława przyjechała w tym czasie w odwiedziny ciotka Katarzyna, kobieta może już nie pierwszej młodości, ale wciąż sprawna fizycznie, aktywna, całe życie spędziła na wsi, praca fizyczna nie była jej obca, więc i teraz nie miała nic przeciwko temu, żeby mężczyzn trochę wesprzeć podczas żniw. 28 lipca na pola Bogusława i Stanisława wjechał kombajn, ziarno było więc już zebrane, została tylko do zabrania i zwiezienia słoma. Dziś zwykle robią to maszyny, które zwijają w słomę w takie okrągłe bele, takie duże ślimaki. Wtedy pamiętam, że były snopowiązałki, które robiły takie kostki. Nie, żebym była ekspertką w tej dziedzinie, ale sporo wakacji na wsi spędziłam i uczestniczenie w zwożeniu siana należało do moich ulubionych rozrywek podczas wakacji, czego oczywiście nikt z miejscowych nie mógł pojąć, bo dla nich to była po prostu ciężka praca, którą musieli wykonywać. No i Bogusław i Stanisław też musieli ją wykonywać, mieli już na polu gotowe kostki, które stały na rzeźbisku i trzeba było je zebrać, czyli wrzucić na przyczepy i zwieźć gdzieś pewnie do szopy. I 29 lipca tym się właśnie zajęli. Lato, jak już wspominałam, było wyjątkowo upalne, także rolnicy wstawali o świcie, żeby zacząć pracę, kiedy jeszcze jest chłodno i nie pracować później w południe w tym najgorszym upale. Zaczęli od pola w Strzałkach, tam pojechała z nimi Katarzyna i pomogła w załadowaniu słomy na przyczepę, a następnie wróciła na piechotę do domu. Umówili się tak, że oni skończą ładować to, co tam jeszcze zostało, zabezpieczą ładunek, a ona wróci do domu pieszo. Nie było tam daleko, a jazda na takiej piramidzie z kostek słomy no nie jest szczególnie bezpieczna, choć ja jako dziecko uważałam, że to jest najlepsza zabawa na świecie. No ale Katarzyna była trochę starsza i rozsądniejsza, jak widać. Wróciła więc do gospodarstwa Bogusława w Strzałkach. Tam pootwierała wszystkie bramy, drzwi do szopy, tak żeby mężczyźni mogli już wjechać i czekała na nich. I tu się pojawiają w różnych źródłach takie dwie wersje. Jedna jest taka, jaką właśnie przedstawiłam, a druga taka, że podczas gdy Katarzyna wracała do domu, Bogusław i Stanisław mieli pojechać na to drugie pole, które znajdowało się bliżej wsi Wierzchy, żeby stamtąd we dwóch zebrać słomę i dopiero wtedy wrócić. Ale ta druga opcja wydaje mi się mało prawdopodobna, bo wtedy musieliby jeździć w tej z powrotem z wyładowaną przyczepą, a na zdjęciach widać, że no, była wyładowana tak dość wysoko. No a wtedy trzeba bardzo wolno jechać, coś się może rozwalić, także chyba byłaby to strata czasu i zbyt ryzykowne, więc wydaje mi się, że ta pierwsza wersja jest bardziej prawdopodobna, ale głowy nie dam, bo tutaj jest różnie, nie żeby to miało jakieś wielkie znaczenie dla całej sprawy. W każdym razie Katarzyna czekała, a Bogusław i Stanisław nie wracali, co oznaczało, że musiało się coś stać. Może coś się zepsuło, może jakiś wypadek, no bo już jednak dawno powinni być. Katarzyna zaczęła wyglądać, pytać sąsiadów. Okazało się, że ciągnika nikt nie widział. Na tym drugim polu nadal leżały niezebrane kostki słomy. No więc Katarzyna podreptała z powrotem na pole, no i zobaczyła, że ciągnik, taki oldschoolowy, pomarańczowy Ursus bez dachu i przyczepy załadowane słomą stoją. No a obaj panowie chyba urządzają sobie siestę, bo leżą na rżysku obok przyczep. Zwykle w ten sposób nie postępowali. Jak już przyczepy były załadowane, to lepiej było jak najszybciej wracać do domu. Gdyby ich złapał deszcz, to mieliby problem, bo siano by zmokło. No a gdyby nie spadł, no to też po co czekać, aż zrobi się jeszcze cieplej. Także ciotka kompletnie tego ich zachowania nie rozumiała, zaczęła podejrzewać, że panowie sobie rozpili jakiś trunek pod jej nieobecność. Wprawdzie mężczyźni nie należeli raczej do tych, którzy uważają, że picie alkoholu na polu przed południem w trakcie pracy to coś zupełnie normalnego, no ale z chłopami nigdy nie wiadomo. Znaczy, tak sobie myślała Katarzyna. Jako pracowita kobieta już miała ich zwymyślać, że się robota sama nie zrobi i że to nie czas na wylegiwanie się, ale wtedy zauważyła, że mężczyźni leżą jakoś dziwnie. W dziwnych pozycjach, takich, które wcale nie sprawiają wrażenia, jak gdyby odpoczywali. No i kiedy podeszła bliżej, z przerażeniem stwierdziła, że mężczyźni są związani, mają na głowach rany, wokół jest pełno krwi, no i niewątpliwie są martwi. Wyobrażam sobie, że to była pewnie ostatnia rzecz, jakiej się ta kobieta spodziewała. Zwykły letni dzień w niewielkiej wiosce, w której wszyscy się znają, zwykli, skromni rolnicy wykonujący prace polowe na własnej ziemi, no a tu jakaś egzekucja w mafijnym stylu. Katarzyna w ogromnym szoku pobiegła wezwać pomoc, zawiadomić policję, po drodze zawiadomiła przy okazji jeszcze pół wsi, no i wkrótce cicha, spokojna wioska pod Nowym Miastem nad Pilicą nagle znalazła się w centrum zainteresowania. Przerażająca wiadomość szybko rozeszła się po okolicy, policja, dziennikarze, wszyscy chcieli wiedzieć, co się stało z dwoma rolnikami. Na miejsce sprowadzono psy tropiące, ale te nie podjęły żadnego tropu. Nie wiem, czy dlatego, że ci zabójcy zrobili coś, żeby ślady zapachowe zamaskować. Wiem, że w zamkniętych pomieszczeniach czasem włamywacze coś takiego robią, rozpylają jakiś taki środek, który sprawia, że pies nie jest w stanie niczego wyczuć, ale nie wiem, czy na świeżym powietrzu i to jeszcze na polu da się w ogóle coś takiego zrobić. Policja szybko ustaliła, że strzały oddano z bliska, przykładając lufy pistoletów do głów ofiar. Obaj mężczyźni byli bez koszulek. Nie wiadomo, czy sami je zdjęli po prostu, bo było im gorąco, czy też z jakiegoś powodu napastnicy kazali im je zdjąć. Natomiast broń musiała być wyposażona w tłumiki, bo nikt w okolicy nie słyszał strzałów, no a ludzie byli na polach, kręcili się w gospodarstwach w pobliżu, więc raczej powinien ktoś usłyszeć, gdyby padły takie normalne strzały. No, cała sytuacja jest bardzo dziwna, no bo kto tak robi? Oczywiście sposób, w jaki zginęli Bogusław i Stanisław, wskazywał dość mocno na jakieś wątki mafijne. W latach 90. właściwie w przypadku każdego morderstwa chyba podejrzewano, że było efektem gangsterskich porachunków i część z nich rzeczywiście była. No ale czy to znaczy, że teraz mafia będzie już ściągać haracz nawet od właścicieli małych gospodarstw wiejskich? Już nawet takie strzałki, którymi dotąd się nikt nie interesował, nie będą bezpieczne? Ciekawe, czy chociaż w jajkach pozwolą płacić ten haracz, bo jak w gotówce, no to koniec świata. Kogo na to stać w tych czasach? Postawiono więc pytanie, dlaczego Stanisław i Bogusław znaleźli się na celowniku mafii? Ale żadnej sensownej odpowiedzi na to pytanie nie było. Pojawiły się więc podejrzenia, że mafijni cyngle mogli się najzwyczajniej w świecie pomylić. Nie byłby to pierwszy raz, mogli dostać zlecenie na kogoś zupełnie innego, ale źle rozpoznali swoje ofiary i przyczyn ich śmierci należało szukać zupełnie gdzie indziej. Tylko gdzie? Zresztą okoliczni mieszkańcy w mafię za bardzo nie wierzyli, wierzyli natomiast w psychopatę. Bliżej nieokreślonego psychopatę grasującego po okolicy z pistoletem i strzelającego do kogo popadnie. Domyślam się, że ta wersja wydarzeń obrosła w jakieś różne dodatkowe fake newsy, których wtedy się nie nazywało fake newsami. W każdym razie mieszkańców Strzałek i okolicy ogarnęła psychoza. Bali się wychodzić wieczorami z domów, bali się przebywać samotnie gdzieś na polach, a na każdego obcego patrzyli bardzo podejrzliwie. Trudno im się zresztą dziwić, no taka zbrodnia na pewno musiała zrobić na nich wrażenie. W powieściach kryminalnych policjanci i detektywi, gdy rozmawiają z mieszkańcami miejscowości, w których doszło do zbrodni, zawsze pytają, czy w okolicy kręcił się ktoś nieznajomy. Gdyby mnie o coś takiego spytali, to pewnie bym nie była w stanie odpowiedzieć, bo dla mnie większość osób z mojego bloku to nieznajomi, no ale w Strzałkach dokładnie było wiadomo, kto jest swój, a kto nie. I dość szybko okazało się, że faktycznie w wiosce pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy wzbudzili pewne zainteresowanie. Ci mężczyźni kręcili się po wsi, szukali przystanku PKS-u, zachowywali się przy tym podobno dość nerwowo. Jeden z nich mówił ze wschodnim akcentem, drugi się w ogóle nie odzywał i ustalono, że wsiedli później do PKS-u i pojechali do Rawy Mazowieckiej, gdzie później ten ślad się po nich urwał. I jednym z tych mężczyzn miał być widziany już kilka dni wcześniej w Strzałkach Ukrainiec. Mężczyzna kręcił się w pobliżu gospodarstwa Stanisława właśnie. Najpierw przyszedł po wodę, później zaczepił go gdzieś na polu, pytając, czy miałby dla niego jakąś pracę. Mówił, że pochodzi z Ukrainy, że z zawodu jest kamieniarzem, ale tutaj w Polsce szuka jakiejkolwiek prostej pracy fizycznej. Okazało się też, że prawdopodobnie przez kilka ostatnich dni ten mężczyzna nocował na polu Stanisława w stogu siana. Któregoś wieczoru znów przyszedł do niego po wodę, zaczął mówić coś o pracy, do której chciał się zatrudnić w pobliżu, ale nie wiedział jak tam trafić i czy Stanisław by go tam nie zaprowadził. Robiło się ciemno, Stanisławowi też się za bardzo nie chciało, poza tym ten mężczyzna coś za często go nachodził, był jakiś podejrzany, nie chciał więc ryzykować chodzenia z nim gdziekolwiek, i przegonił go, kazał mu się więcej nie kręcić w pobliżu i ten mężczyzna już kolejny raz do niego nie przyszedł i przez kilka kolejnych dni nie był w pobliżu strzałek widziany. I dość szybko policja przyjęła hipotezę, że za śmierć dwóch rolników odpowiedzialny jest właśnie ten Ukrainiec, a motywem miało być to, że Stanisław odmówił przyjęcia go do pracy, za co ten postanowił się na nim zemścić. I tu warto podkreślić, że sytuacja związana z dostępem do pracy w tamtym czasie była zupełnie inna niż teraz. Dziś to jest normalne, że Ukraińcy pracują w Polsce i wystarcza pracy i dla nich, i dla Polaków. Wręcz mógłby być problem z obsadzeniem wszystkich stanowisk, gdyby tych pracowników zza wschodniej granicy nie było. Tak jak już mówiłam, w roku 1994 było zupełnie inaczej, był to rok najwyższego bezrobocia w latach 90., także na obcokrajowców szukających pracy w Polsce patrzono zdecydowanie mniej przychylnie jako na tych, którzy odbierają pracę Polakom i niewykluczone, że mieszkańcy Strzałek nie byli dla tego mężczyzny szczególnie uprzejmi. Możliwe, że Stanisław oprócz tego, że odmówił mu zatrudnienia, jeszcze dodatkowo coś temu mężczyźnie zrobił. Nie wiem, czy coś mu powiedział jakiegoś wyjątkowo nieprzyjemnego, czy doszło do jakichś rękoczynów, może chciał go przegonić, żeby ten się więcej tutaj nie kręcił i no może zrobił to w jakiś taki brutalny sposób, poszczuł go psami. No trudno zgadywać, ale wydaje się, że sama odmowa zatrudnienia nie była wystarczającym powodem do takiego morderstwa, bo ten mężczyzna kręcił się po strzałkach, zaczepiał wielu ludzi i wielu mu odmówiło, więc dlaczego akurat tych dwóch miałby zabić? Ta wersja wydarzeń byłaby więc prawdopodobna, gdyby ta odmowa była jakoś szczególnie taka obraźliwa, że rzeczywiście wzbudziłaby w tym Ukraińcu jakąś taką chęć zemsty. I ten być może sprowadził jakiegoś znajomego, który rzeczywiście miał doświadczenie w gangsterskich porachunkach, żeby mu pomógł zlikwidować dwóch rolników. Ten Ukrainiec nie pojawiał się przez kolejny tydzień, ale w końcu wrócił. Tym razem już nie do Stanisława, razem z drugim mężczyzną zatrudnił się do pomocy przy żniwach w jednym z okolicznych gospodarstw. Ten drugi mężczyzna w ogóle się nie odzywał, prawdopodobnie nie mówił po polsku, niektórzy twierdzili, że był niemową. No ale cóż z tego, że ileś tam osób widziało Ukraińców, skoro nikt nie znał ich tożsamości. A ci byli już dawno gdzieś daleko od strzałek i nawet nie wiadomo było, gdzie ich szukać. Policja sporządziła jednak portrety pamięciowe i w końcu po jakimś czasie udało się ustalić ich tożsamość. Okazało się, że byli to obywatele byłego Związku Radzieckiego, którzy wyjechali za granicę na początku lat 90. do pracy. Jeden z nich miał już na swoim koncie kilka drobnych przestępstw. W 1994 roku faktycznie przebywał na terenie Polski. Wyjechali niedługo po tym, jak zginęli dwaj rolnicy ze strzałek i policja ustaliła, że często zmieniali później miejsce pobytu. Byli przez jakiś czas w Armenii, w Austrii, prawdopodobnie w Izraelu. W całą sprawę zaangażowano więc Interpol, jednak później ślad po nich zaginął i śledczym nie udało się ustalić, gdzie mogą przebywać, a tym bardziej ile mogą mieć wspólnego ze sprawą ze strzałek. Wciąż istniała przecież możliwość, że ci mężczyźni byli tylko zwykłymi sezonowymi pracownikami, którzy z tą zbrodnią nie mieli nic wspólnego. W przeciwieństwie do wielu spraw z lat 90., co do których rzetelności można mieć poważne zastrzeżenia, w tym przypadku policjanci z Nowego Miasta nad Pilicą naprawdę zrobili wiele, żeby rozwiązać tę sprawę. Na miejscu zbrodni zabezpieczyli tyle śladów, ile mogli, korzystali ze wszystkich dostępnych im w tamtym czasie technik kryminalistycznych, żeby znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia. Pytali wszystkich okolicznych mieszkańców, z którymi tylko mogli rozmawiać. Trudno dopatrzyć się w ich działaniach zaniedbań, złej woli czy chęci zatuszowania sprawy, jak to często się policjantom przypisuje w przypadku nierozwiązanych spraw. No ale niestety to też takiego rozwiązania nie gwarantuje. I ostatecznie w kwietniu 1996 roku ta sprawa została umorzona, a sprawcy pozostawali niewykryci. W 2019 roku tę sprawę poruszono w magazynie kryminalnym 997 i tam ekspert, który się wypowiadał, dość lekceważąco odnosił się do tej hipotezy o zemście. Jego zdaniem była to egzekucja przeprowadzona na zimno przez zawodowców. Może świadczyć o tym to, że mężczyzn bardzo sprawnie związano, że strzały oddano z bliska, tak żeby ich natychmiast zabić, że wszystko odbyło się tak szybko i jest w tym pewnie sporo racji. W przypadku zemsty, czyli takiego morderstwa w emocjach, to miejsce zbrodni powinno wyglądać pewnie trochę inaczej. Napastnicy chcieliby może zadać swoim ofiarom więcej bólu, znęcaliby się nad nimi, zastraszali jakoś. No a tu to wszystko przebiegło jakoś bardzo tak szybko i tak fachowo rzeczywiście. I być może to, że ten mężczyzna kręcił się wokół Stanisława, nie wynikało wcale z tego, że naprawdę tak bardzo chciał u niego pracować, tylko może właśnie był to wynajęty zabójca, który rozpoznawał teren. Chciał zbliżyć się do swojego celu, poobserwować go i przy najbliższej sposobności go zlikwidować. To by też tłumaczyło tą taką dziwną wizytę i prośbę, żeby go gdzieś tam zaprowadził. I to by też wtedy wskazywało, że tutaj głównym celem był Stanisław. Tutaj ekspert zwrócił uwagę też na to, że Stanisław i Bogusław nie należeli do jakichś szczególnie bogatych gospodarzy. Rzadko kiedy właściciele takich małych gospodarstw kogokolwiek zatrudniali, a już tym bardziej kogoś obcego, jeśli już to sąsiada albo jakieś dzieciaki z rodziny za jakieś drobne pieniądze albo za flaszkę. Znaczy dzieci to może niekoniecznie za flaszkę, chociaż kto ich tam wie. No ale w okolicy można było na pewno znaleźć bogatszych rolników, którzy mieli więcej ziemi i mogli takiej pomocy potrzebować, a w ogóle to na Mazowszu i szczególnie w tamtym rejonie jest przede wszystkim dużo sadów. I są również w tamtej okolicy, wystarczyło pewnie przejechać kilkanaście kilometrów, żeby na takie schady trafić, a to właśnie tam najczęściej są potrzebni tacy sezonowi robotnicy i to praktycznie codziennie przez kilka tygodni, w czasie, kiedy te owoce już dojrzewają. Także dużo łatwiej jest tam znaleźć taką dorywczą pracę w sadach, niż przy takich żniwach w małym gospodarstwie, gdzie to wszystko pewnie trwa ze dwa dni łącznie. No i to wszystko miałoby może sens, gdyby cokolwiek w życiu Stanisława lub Bogusława mogło sugerować, że mają jakieś podejrzane konszachty z mafią. A nic nie wskazywało na to, żeby je mieli. Policja sprawdziła ich rodzinę, znajomych, sąsiadów, wszystkich tych, którzy mogli ewentualnie w jakichś kontaktach z półświadkiem pośredniczyć, być w czy coś zamieszani, no ale nie znaleziono kompletnie niczego. Ekspert, który wypowiadał się w 997, sugerował, że mężczyźni lub jeden z nich mogli się dowiedzieć o czymś przypadkiem. Może dotyczyło to przemytu, może nielegalnego zatrudnienia, może jeszcze czegoś innego. Jeden z nich mógł być też świadkiem jakiejś sytuacji, a drugi zginął po prostu dlatego, że nie mogli zostawić przy życiu kogoś, kto widział egzekucję. Zdaniem tego eksperta również mało prawdopodobne jest, że mężczyźni, którzy dokonali egzekucji, to ci sami, którzy później byli widziani, jak wsiadali do PKS-u. Jeśli założymy, że faktycznie byli zawodowcami, że wykonywali czyjeś zlecenie, to trudno sobie wyobrazić, że ryzykowaliby ucieczkę PKS-em. Przede wszystkim byli wtedy bardziej widoczni, więcej osób mogło im się przyjrzeć, zapamiętać ich, no a poza tym byli uzależnieni od transportu publicznego. PKS-y w takich miejscowościach nie jeżdżą przecież co 15 minut, mogą się spóźnić, zepsuć, a to by oznaczało, że zabójcy mogli nie zdążyć opuścić strzałek przed przybyciem policji. Także bardziej prawdopodobne wydawałoby się, że przyjadą własnym samochodem i to też by mogło tłumaczyć, dlaczego pies nie podjął tropu. Na zdjęciach z miejsca zbrodni widać dużo śladów opon, bo jeździł tam przecież i ciągnik, dwie przyczepy, poprzedniego dnia był kombajn, więc być może ktoś wjechał na to pole autem, tylko po prostu wśród tych wszystkich śladów opon na rżysku rozpoznanie takiego śladu było niemożliwe. Do sprawy postanowiło jednak podejść mazowieckie Archiwum X i przyjrzeć się jeszcze raz wszystkim zebranym wówczas przez policję dowodom. Przede wszystkim zaczęto sprawdzać je pod kątem DNA. W 1994 roku w Polsce takich badań się jeszcze nie przeprowadzało, no i udało się rzeczywiście znaleźć DNA na sznurze od snopowiązałki, który został zabezpieczony na miejscu zbrodni. Niestety nie udało się tego materiału dopasować do żadnego z tych istniejących już w policyjnych bazach, no ale był to już jakiś krok. Teraz tego DNA nie było w bazie, ale przecież może się w niej jeszcze pojawić, szczególnie jeśli przestępca żyje i nadal zdarza mu się bywać na bakier z prawem. Policjanci szukali więc dalej i zauważyli pewne podobieństwa między sposobem, w jaki zginęli Bogusław i Stanisław, a ofiarami dość znanych na Mazowszu braci S, którzy stworzyli taką bandę, taki gang wymuszający haracze, okradający i podpalający domy. W jego skład wchodziło kilkanaście osób i mieli na swoim sumieniu kilka zabójstw. Choć nie wiem, czy w ich przypadku akurat można mówić jeszcze o jakimś sumieniu. Na pewno nie mieli żadnych skrupułów. Zabijali nastolatki, staruszki, niewinnych ludzi. Ich sprawa to jest historia w ogóle na osobny odcinek, bo ta lista ich przestępstw była naprawdę długa. Jednego z nich skazano w końcu w 2000 roku, drugi jeszcze się ukrywał przez kilka lat, ale policji udało się go zatrzymać w 2004 roku. Mężczyźni byli znani z tego, że bez skrupułów likwidowali świadków, tych, którzy wiedzieli coś o ich działalności, nawet jeśli byli to ich wspólnicy, którzy mogli w jakiś sposób im zagrozić, na przykład gadając za dużo w knajpie przy wódce. Bracia byli Polakami, ale w przeszłości zdarzało im się udawać obcokrajowców, udawać właśnie rosyjski czy jakiś inny wschodni akcent, żeby zmylić swoje ofiary. Grasowali na Mazowszu w latach 90. w okolicach Siedlec, w okolicach Garwolina. Myślę, że Bogusław i Stanisław padli ich ofiarą, była więc całkiem uzasadniona. Policja badała ten trop, jednak ostatecznie nie znaleziono żadnych takich mocnych dowodów, które mogłyby połączyć tę sprawę z zabójstwem rolników ze strzałek. Szukano więc dalej. Między innymi policja przyglądała się możliwym powiązaniom z inną sprawą, która wciąż czekała na swoje rozwiązanie, sprawą zabójstwa księdza Stokowskiego na plebanii w Michalczewie w 1990 roku. To znowu temat na osobny odcinek, ale powiem tylko w skrócie, że pewnego wieczoru na plebanii w Michalczewie znaleziono uduszonego proboszcza i zamordowaną gospodynię. Tym, co łączyło ze sobą te dwie sprawy, było głównie to, że do przestępstwa doszło również w okolicach Grójca i podobnie jak w Strzałkach nie dostrzeżono żadnego motywu rabunkowego. Z plebanii nic nie zginęło i motyw tego morderstwa wciąż pozostawał dla śledczych tajemnicą i pozostaje zresztą do dziś, bo ta sprawa nie została rozwiązana. Więc powiązanie ze sobą tych dwóch spraw też niczego nowego nie przyniosło, skoro w obu przypadkach nie znaleziono sprawców. I gdybym opowiadała tę historię jeszcze kilka miesięcy temu, to skończyłaby się ona właśnie w tym miejscu. Jednak okazało się, że nawet po 26 latach można w takiej sprawie coś zrobić i może nastąpić przełom. W grudniu 2020 roku, a więc kilka miesięcy temu, media podały, że policja dokonała zatrzymania w sprawie zabójstwa rolników ze strzałek. Aresztowany został 53-letni obywatel Ukrainy. Jak się okazało, mężczyzna nie przebywał ani w Armenii, ani w Izraelu, tylko w Polsce i to nie gdzie indziej, a w zakładzie karnym. Odsiadywał tam wyrok m.in. za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Zresztą jego wyrok właśnie dobiegał końca, odliczał już dni, no i wtedy, przykra niespodzianka, został znowu aresztowany. Według słów prokurator Beaty Galas nie ma wątpliwości, że aresztowano właściwego człowieka. Prawdopodobnie jest to ten sam człowiek, którego wtedy widziano w Strzałkach i którego opisali mieszkańcy Strzałek. Został zatrzymany na podstawie ustaleń wynikających z badania zabezpieczonego na miejscu zbrodni materiału biologicznego, a więc najprawdopodobniej właśnie tego DNA. Podejrzany jak dotąd nie przyznał się do winy. Twierdził, że w lipcu 1994 roku w ogóle nie było go w Polsce, a w rejonie Strzałek nigdy nie był, nie zna tych okolic. Poza tym utrzymuje, że ze względu na zły stan zdrowia nie pamięta za wiele z tamtych lat. I znając różne historie prawdziwych zbrodni, wiemy, że tylko teoretycznie wyniki badań DNA czy innego materiału biologicznego są niezbitymi dowodami. One też podlegają interpretacji, mogą się okazać źle przeprowadzone, mogą zostać wykluczone jako dowód w sprawie z jakiegoś powodu. Także no, nie należy jeszcze traktować tej sprawy jako zamkniętej i rozwiązanej, bo jeszcze się mogą różne rzeczy wydarzyć. W każdym razie temu Ukraińcowi postawiono zarzut zabójstwa i prokuratura prawdopodobnie będzie wnioskować o dożywocie. Oskarżony przebywa teraz w areszcie, oczekując na kolejne kroki wymiaru sprawiedliwości. Na tym etapie oczywiście za wiele się nie ujawnia. Gdy będzie wiadomo, jak się zakończyła ta sprawa, zapadnie wyrok i zostanie może ujawnionych więcej szczegółów dotyczących rozwiązania tej sprawy, pewnie zrobię jakiś odcinek z aktualizacją. Może wtedy wyjaśni się też, co było tak naprawdę motywem tej zbrodni. Choć jeśli oskarżony będzie do końca obstawał przy tym, że jest niewinny, to nawet jeśli prokuratura zdoła udowodnić jego winę na podstawie zebranych dowodów, no to jego motywację można będzie jedynie zgadywać. Także istnieje szansa, że one na zawsze pozostaną takie niejasne jak teraz. I że nie dowiemy się, czy to było zabójstwo z zemsty za złe potraktowanie, czy egzekucja. A jeśli egzekucja, to przez kogo zainicjowana i dlaczego? W międzyczasie w wypowiedziach mieszkańców Strzałek pojawiły się takie podejrzenia, że być może przez kogoś, kto chciał przejąć majątek po obu mężczyznach. Bogusław i Stanisław byli ze sobą jakoś spokrewnieni, przynajmniej taką informację podaje część źródeł. Nie wiem dokładnie, jaki to był stopień pokrewieństwa, nie byli na pewno członkami najbliższej rodziny, braćmi, ale jakieś tam więzy krwi między nimi były. Także być może dziedziczyły po nich te same osoby? Obaj byli bezdzietni, nie mieli żon, także ich majątek przeszedłby w ręce członków dalszej rodziny, no ale zdaje się, że policyjne śledztwo nigdy w tym kierunku nie poszło, więc możliwe, że to są tylko takie teorie spiskowe miejscowych. No i jest jeszcze ta możliwość, że któryś z nich był świadkiem czegoś, przez co zostali zamordowani, albo że zostali zamordowani przez pomyłkę, a w rzeczywistości zlecenie było na kogoś innego. Dla mnie wszystkie te teorie z egzekucją brzmią trochę tak za bardzo filmowo i dwaj rolnicy ze Strzałek jakoś do roli w tym filmie mi nie pasują. Wydaje mi się, że to trochę za bardzo wydumane, a z drugiej strony ta zemsta za to, że nie dostali pracy u Stanisława, też wydaje mi się mało wiarygodna. Jeśli ona jest prawdziwa, to moim zdaniem musiałoby tam zajść coś więcej niż tylko zwykła odmowa. Być może nie wiemy wszystkiego o tamtej sytuacji. Możliwe, że policja wie o niej po prostu coś więcej, ale tego nie ujawnia. Ale kto wie, może jeszcze szczegóły tej sprawy uda nam się kiedyś poznać i może nawet w ciągu najbliższych miesięcy. Ale na dziś to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję tym z Was, którzy obejrzeli moją recenzję książki Sowniki i wzięli udział w konkursie. Wyniki pojawiają się właśnie teraz we wtorek pod filmem. Przypominam, że powieść Sowniki ma patronat Zbrodni Prowincjonalnych i na okładce możecie znaleźć logo podcastu. Chciałam też bardzo podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mnie na YouTubie. Ten dochód, który od Was mam, to jest taka kwota, która daje mi pewność, że nie będę musiała dokładać do kolejnych odcinków, kupując książki, dostępy, opłacając hosting i tak dalej. Tych wydatków związanych z prowadzeniem podcastu trochę jest, wbrew pozorom, a YouTube to bardzo kapryśny partner i dochody z reklam dziś są, a jutro zmienia się algorytm i nagle przy tych materiałach, przy których była możliwość wyświetlania reklam, to nagle jej nie ma. Ponieważ ostatnio na grupie Justyny Mazur Piąte Nie Zabijaj widziałam małą aferkę dotyczącą zarobków podcasterów i pojawiło się tam trochę fake newsów i dezinformacji w kwestii zarobków na Spotify'u, to chciałam Wam tylko jeszcze ze swojej strony potwierdzić, że na Spotify'u w Polsce nie ma żadnego zarobku, nie ma możliwości monetyzacji, nie dostajemy tam żadnego procentu z reklam. Nie ma znaczenia, czy się ma tych odsłuchań dużo czy mało, bo widziałam takie komentarze wygłaszane nie wiem na jakiej podstawie. W Polsce nie ma opcji zarabiania na Spotify'u. Przynajmniej na razie jej nie ma. Może kiedyś będzie. Tak mówię tylko, żebyście mieli tego świadomość, bo widzę, że nie jest to taka powszechnie dostępna wiedza. Wiem, że Spotify czy inne platformy podcastowe są wygodniejsze w wielu sytuacjach niż YouTube. Sama często też w ten sposób słucham podcastów, dlatego tam też równolegle wrzucam moje odcinki, będę wrzucać i nie mam nic przeciwko temu, że tam słuchacie, ale tylko chciałam tutaj takie małe sprostowanie, żebyście wiedzieli, jak to jest. Dobra, teraz to już naprawdę kończę. Wszystkie źródła, z których korzystałam, macie jak zawsze w linku, który jest w opisie odcinka. A tymczasem dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych.